Sportowa Arena.
Prawie 17 minut po godzinie 19 w kalendarzu. Dzisiaj wtorek, 14 dzień października, 287 dzień 2025 roku i startujemy na antenie Radia Poznań z kolejnym wydaniem audycji Sportowa Arena. Program realizuje Rafał Polacki. Kłania się Państwu sprzed mikrofonu Krzysztof Ratajczak. Od razu Państwa informujemy. Już teraz można nas słuchać także online. Jeśli ktoś musi odejść od odbiornika, to polecamy także internet na stronie www.radiopoznań.fm. Po naszej audycji będzie także ona do odsłuchania na naszej internetowej, radiowej stronie w zakładce audycje, oczywiście pod napisem Sportowa Arena i określona data, czyli 14 października. Pojawi się także na naszej radiowej platformie na Spotify'u. To tyle takich obowiązków informacyjnych, a teraz rzecz najważniejsza, bo dzisiaj ma być wyścigowo, ma być szybko, ma być niezwykle dynamicznie i radośnie, bo w studiu mamy i pan prezes się nie obrazi, że zacznę od wicemistrza Europy, który kiedyś był mistrzem Europy w rallycrossie, wyjaśni, co się zmieniło, że jest teraz wicemistrzem i dlaczego. Damian Litwinowicz, Automobil Klub Wielkopolski, kłaniam się.
Witam wszystkich. No tak, rzeczywiście w tym roku wicemistrz, jednak w najwyższej klasie, w klasie Supercars. Mistrzem byłem w 2023 roku, w klasie niższej Super 1600.
To jesteś takim mocnym rodzynkiem, z którego bardzo cieszy się kolejny nasz gość, prezes Automobil Klubu Wielkopolski, pan Bartosz Bieliński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Rzeczywiście, no to jest mieć mistrza Europy, teraz wicemistrza Europy w rallycrossie, który pan bardzo lubi, bo przyciągnął pan tę dyscyplinę bardzo widowiskową także na Tor Poznań, prawda?
To dzięki Damianowi. Po jego sukcesach stwierdziliśmy, że no musimy też zrobić tor rallycrossowy w Poznaniu i mamy tor rallycrossowy. Mam cichą nadzieję, że Damian w przyszłym roku zostanie mistrzem Europy, a to będzie dla nas taki bodziec, żeby ściągnąć chociaż jedną rundę mistrzostw Europy do Poznania, żeby polscy kibice mogli podziwiać naszego zawodnika, jednego z najlepszych w historii, myślę, rallycrossu i Automobil Klubu na arenie tutaj poznańskiej.
No właśnie, jeśli Państwo nie wiedzą, co to jest rallycross, to za chwileczkę, myślę, fachowcy nam tutaj dokładnie wyjaśnią. Ja oglądałem zawody Mistrzostw Polski, Strefy Europy Centralnej i obiecuję, że jest to naprawdę niesamowicie efektowne. Można podejrzeć oczywiście także na YouTubie, poszukać sobie filmików, choćby ze startów Damiana Litwinowicza. W twoich mediach społecznościowych też można te efektowne przejazdy zobaczyć, ale powiedzmy w największym skrócie, rally cross. Na czym to polega? Ile okrążeń podczas takich zawodów się pokonuje? Jak szybko się jeździ? Czym się jeździ? I tak dalej, i tak dalej. Ale taka piguła.
No, w dużym skrócie są to zawody, które odbywają się na mieszanej nawierzchni asfaltowo-szutrowej, na dosyć krótkich, bo tory mają do 1 kilometra długości. Także samochody są bardzo mocne, bo klasa, w której jeżdżę w tym momencie, to jest klasa Supercars, w której moc jest około 600 koni i około 1000 Nm, także moc jest duża. Krótkie, proste, dużo zakrętów i tak jak już to powtarzałem wiele razy, takie samochodowe MMA, można się, kontakt jest troszkę bardziej dozwolony niż w innych dyscyplinach, za to, za co też kocham tą dyscyplinę. I tak naprawdę to jest rallycross w dużym skrócie.
Ten nasz tor poznański, jaką długość ma? Mówię o tym torze rallycrossowym.
Troszeczkę dłuższy niż Damian powiedział, 1200. Z tą różnicą, że mamy chyba jedyny Joker Lab, czyli te okrążenie alternatywne po asfalcie. W większości przypadków są to Joker Lapy po szutrze. I to jest ta właśnie frajda, ten Joker Lab, że zawodnik w czasie tych okrążeń, które jedzie, czy podczas kwalifikacji, czy podczas finałów, czy półfinałów, musi raz przejechać tego Joker Lapa i to on sobie wybiera, w którym momencie, na którym okrążeniu.
Czy duże elementy taktyki, żeby czasami można wyprzedzić dzięki temu przejazdowi przez Joker Lapa, można wyprzedzić tego, który w danym momencie prowadzi.
I tu Damiana trzeba pochwalić, bo Damian jest naprawdę dobrym taktykiem, bo jak oglądam jego zmagania na torach w Europie, to naprawdę wie, w którym momencie jechać na tego Joker Lapa i chyba się nie zdarzyło, żeby stracił przez to pozycję, a zawsze zyskuje. Ja już też trochę się od niego nauczyłem i ja już też wszystkim, jak oglądamy relacje z zawodu. Mówię, o, patrzcie, zobaczcie, Damian powiedział teraz na Joker Lapa i wszystko.
Ja czasami tego mijam korki. Wymyślam sobie Joker Lapa tak. na innej ulicy i...
Tak, tak, tylko żeby dojechać wtedy szybciej do celu.
Tak.
No w Poznaniu się na przykład dzisiaj się nie dało nawet tymi Joker Latami szybciej dojechać.
Proszę Państwa, na razie tak encyklopedycznie o Rally Crossie. Za chwileczkę jeszcze dopytam w tej kwestii, bo też jednym tchem czasami wymienia się Rally Cross i Autocross, reklamując, zapraszając na imprezy mistrzowskie na Torze Poznań. Właśnie ostatnio też mówiliśmy, że to kolejna runda mistrzostw Polski w rallycrossie i autocrossie. Czym to się różni, za chwileczkę wyjaśnimy, ale gdyby ktoś chciał bardziej dopytać, czy zainteresować się rallycrossem, to także polecamy nasz numer studiu 61 8 654 654. Telefon do Państwa dyspozycji 61 8 654 654. No to teraz, żeby Damianowi dać chwilę odpocząć, panie prezesie, czym się różni rallycross od autocrossu? Pan Bartosz Bieliński nie dość, że szefuje Automobil Klubowi Wielkopolskie, także wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego i zna się na wszystkim.
Może nie na wszystkim, ale na sporcie, tak, szczególnie na tym sporcie, który odbywa się na naszym obiekcie, jedynym w tego rodzaju w kraju. Rallycross to dotyczy samochodów takim jak jeździł Damian, czyli samochody turystyczne po krosie Audi. A autocross to są samochody zbudowane specjalnie właśnie do tej dyscypliny na bazie z silnikami motocykla, na bazie samochodów zbudowanych z konstrukcji, można powiedzieć, rurowych. Samochody bardzo zgrabne, szybkie, zwinne. I ta różnica jest dość kolosalna, bo w Europie zawody odbywają się na specjalnie do tego celu przeznaczonych torach, czyli są tory do autocrossu i tory do rallycrossu. W Polsce no niestety z uwagi na to, że mamy dwa tory przeznaczone do tych konkurencji.
Słomczyn
i Poznań. Dlatego te zawody autocrossu i rallycrossu odbywają się na tych samych torach. No i to jest ta tylko różnica, więc i tutaj jeszcze autocross jeździ tylko i wyłącznie po szutrze.
Warto sobie obejrzeć także te samochody, te właśnie pojazdy autocrossowe, bo to dość specyficznie wygląda. Teraz mi takie pierwsza myśl przyszła, że trochę przypominają Papa Mobile, tyle że nie mają żadnych osłon, prawda? Bo to jest taka konstrukcja czasami no, o takiej charakterystyce.
Znaczy tu tak żartobliwie można powiedzieć, że zawodnik siedzący w samochodzie zbudowanym do autocrossu musi być odporny na wszelkie warunki atmosferyczne, szczególnie gdy pada deszcz, bo tam nie ma szyb, więc wyglądają tak samo zawodnicy jak samochód. Cały od błota, więc tutaj trzeba mieć też zrywki na kasku, podobnie jak w żużlu. No możemy porównać właśnie to do żużla, tylko że w autokrosie skręcamy w lewo i w prawo, a w żużlu wiadomo, że jedziemy tylko w jedną stronę.
Jasne, to jest bardzo interesujące, ale wracamy do naszego mistrza kierownicy, czyli speca rallycrossu Damiana Lifinowicza. Damian, zanim będziemy cię przepytywać po raz kolejny pewnie, bo wielu ci o to pyta, twoje początki i tak dalej, to zapytam o ten sezon 2025, bo rok temu, w sezonie 2024 była przesiadka z tej klasy, w której zdobyłeś Mistrzostwo Europy, ale ci się szybko znudziło, bo to był rok 2023, klasa nazywa się RX3 i postanowiłeś do klasy tak zwanej królewskiej się przesiąść. Czwarte miejsce było w 2024 roku, no ale teraz opowiedz nam o tym sezonie, który dał ci srebro, drugie miejsce na podium. Ile było rund, bo przypieczętowałeś to wszystko w Stambule?
Tak, no w tym roku niestety tylko 5 rund Mistrzostw Europy. Miałem też okazję debiutować w Mistrzostwach Świata podczas ostatniej rundy. Był bardzo, bardzo fajny kalendarz, nowe tory doszły do tego kalendarza. Zaczynaliśmy w Portugalii, gdzie zająłem drugie miejsce. Następnie przenieśliśmy się do Szwecji, byliśmy w Finlandii, na Węgrzech i właśnie kończyliśmy sezon w Turcji, gdzie właśnie jako pierwszy zakończyłem, wygrałem wyścig. Jeszcze żaden wcześniej Polak w historii nie wygrał zawodów w tej kategorii.
To wszystkie rundy układały się po twojej myśli, czy były jakieś perturbacje po drodze?
No, było bardzo dużo perturbacji. Bardzo dużo zmagaliśmy się, ulepszaliśmy samochód w tym roku, żeby był znacznie bardziej konkurencyjny, żeby dorównać do tej czołówki. Na początku naprawdę to była bardzo ciężka walka, że tak powiem, z biegiem sezonu, kiedy tak powiem, ulepszenia do samochodu wchodziły.
A na czym mogą polegać ulepszenia, jeśli chodzi o auto rallycrossowe? Choć, żebyście państwo też mieli wyobrażenie, to jest auto generalnie fabryczne, prawda?
Tak, jest to...
Jeździsz samochodem Audi.
Tak, auto fabryczne zbudowane przez Audi Sport.
No właśnie, i co można w takim aucie przerabiać, żeby lepiej spisywało się w rallycrossie?
Tak naprawdę zmienialiśmy zawieszenie. Oczywiście przed sezonem była mała rewizja silnika, także zmieniliśmy komputer, bo największą moją bolączką były starty, bo komputer mieliśmy naprawdę już bardzo starej generacji w samochodzie, także został zmieniony na nowy i dało to chyba
okej, to wyjaśniamy od razu troszeczkę, no schodzimy ten level niżej, bo staramy się jak najwięcej z mistrzowskiej perspektywy o tej dyscyplinie, o tej konkurencji motosportowej opowiadać. Co ma komputer wspólnego ze startem?
Tak naprawdę mamy procedurę startu, którą ustawia przed startem inżynier. Ja muszę się skupić jedynie w tym momencie na reakcji, na dobrej reakcji na światło, napięciu lekkim sprzęgła, żeby samochód, że tak powiem, napiął się przed samym startem. I to tyle. Wcześniej musiałem kontrolować pozycję gazu przed i po starcie, aż samochód, że tak powiem, nie złapał trakcji. Było to dość ciężkie, patrząc na to, że inni zawodnicy mogli wcisnąć, że tak powiem, gaz w podłogę i liczyć na to, że inżynier dobrze ustawił procedurę.
Tak to wygląda. Jeśli chodzi o te wyścigi już bezpośrednie, bo są oczywiście kwalifikacje czasowe, to kibice wiedzą z Formuły 1, z wyścigów tych stricte drogowych samochodów turystycznych. Walczycie o jak najlepszy czas? Walczycie o pole position?
No, troszeczkę wygląda to jednak inaczej. Mhm. Kwalifikacje w rallycrossie. Kwalifikacje to tak naprawdę, można powiedzieć, małe wyścigi, w których oczywiście liczy się czas, ale również ścigasz się w tym momencie. Także nie jest to typowy format kwalifikacji, który znamy z Formuły 1, ale jest to, że tak powiem, myślę, że format, który podoba się kibicom, nie jest on nudny.
To jest ten kontakt.
Tak, jest cały czas kontakt, cały czas coś się dzieje, każdy tak naprawdę walczy. Można powiedzieć, że jest to rzeczywiście troszkę mniej agresywnie niż w półfinale czy w finale, ale tak naprawdę po tych kwalifikacjach zostaje tylko 12 zawodników, którzy wchodzą dalej do półfinału i więc wszyscy walczą ile mogą, ale chodzi o to, żeby uzyskać jak najlepszy czas.
To jeszcze powiedzmy, jesteś obecnie w tej stawce Mistrzostw Europy, no i już debiut w Mistrzostwach Świata jedynym Polakiem?
Na ten moment tak, jedynym Polakiem.
A dlaczego?
No niestety tego...
No nie ma lepszego od ciebie w kraju? Ja wiem, że już sobie nie startujesz w Mistrzostwach Polski, bo po co? No,
no nie ma.
Proszę? Nie ma.
Nie ma.
Nie ma. Ale to chodzi o to, że też nie ma takich teamów, które by no, wyławiały tych kierowców, którzy mają specyficzne predyspozycje właśnie do rallycrossu?
Myślę, że na ten moment brakuje też takiej ścieżki rozwoju dla młodszych kierowców w rallycrossie. Wiem, że ma to się z czasem teraz zmieniać, że do klas mistrzostw Europy mają dochodzić powiedzmy takie niższe kategorie, które są bardziej dostępne. I z nich można, że tak powiem, awansować wyżej. Także tego na pewno brakowało w rallycrossie przez ostatnie lata, jakieś takie ścieżki dodatkowej rozwoju. Mam nadzieję, że to się zmieni. Ostatnim Polakiem, który oprócz mnie jeździł, był chyba Radosław Raczkowski i było to w 2021 roku.
No to trochę czasu już minęło, teraz mamy na szczęście Damiana Litwinowicza, ale a propos tego rozwoju i właśnie rallycrossu, to wracam do tych imprez, które odbywały się i miałem okazję oglądać na torze Poznań. Świetny występ chociażby ostatnio młodego Alana Trzyża, miałem okazję podziwiać i to jest ta większa chyba jednak dostępność, bo tutaj mówimy o tych mega maszynach, o których wspominał Damian, który też takim autem się porusza. Tu była klasa SC Cup, czyli po prostu jeździli tym mniejszymi Seicento i mamy też podium Mistrzostw Polski.
Tak, zgadza się. No wiadomo, motosport nie jest tanim sportem.
Właśnie.
Czym szybsze auto, mocniejsza klasa, tym koszty są z tym związane coraz wyższe. Ale tak jak Damian wspomniał, jest dużo młodych talentów, którzy właśnie szukają swojego szczęścia w takich właśnie budżetowych klasach, jakim jest Seicento. I tutaj fajnie się te klasy rozwijają, nie tylko w rallycrossie, ale też w wyścigach, te właśnie małe klasy, które są równe, gdzie decydują umiejętności. Wiadomo, że przy mocniejszych samochodach też decyduje i inżynier, tak jak Damian wspomniał, i komputer, i zawieszenie, czyli czym mam więcej pieniędzy, tym mogę więcej pompować w samochód, udoskonalać go, a w tych mniejszych klasach, w tych pucharowych, nazwijmy to, klasach decydują jednak umiejętności tylko zawodnika, bo tam samochody są równe. A tak wspomniałeś właśnie o Alanie Czyżu i tak patrzę też na Damiana, ale to takie rodzinne teamy, bo przypomnę, że ojciec Damiana, Piotr, również się ścigał, zresztą Damian razem z ojcem jeździł w Mistrzostwach Polski Endurance. Teraz mamy kolejną załogę rodzinną, czyli ojciec i syn, mówię tutaj o Zagórskich. Alan Czyż, czyli syn Artura Czyża, który jeździł
Puchar Alfa Romeo.
Więc tu widać, że największa siła jest w teamach rodzinnych. Ja w ogóle podziwiam tutaj rodzinę Damiana i mamę, i ojca, gdzie zawsze są z Damianem, wszędzie go wspierają.
Myślisz, że słuchają?
Wspierają. Na pewno. No,
pozdrawiamy serdecznie, albo odsłuchają.
Znając mamę, to na pewno.
Pozdrawiamy pięknie.
Na pewno słucha.
Pani Natalia, tak? Dobrze tak, pamiętam z mediów społecznościowych.
Więc tutaj duże wsparcie, duża siła, zresztą widać tą energię z tych teamów rodzinnych i myślę, że to wzmacnia też potęgę tego motosportu, że jednak teamy rodzinne potrafią przełamać barierę i zebrać kwoty niemożliwe, więc tutaj kłaniam się wszystkim rodzicom bardzo nisko, bo dzięki właśnie rodzicom ten sport się rozwija, bo tak jak zawsze mówię, największym sponsorem motosportu są rodzice.
Zaraz przeskoczymy do tych rodziców i do początków także Damiana Lifinowicza, bo to też pewien przykład, ale obiecaliśmy, że także uzasadniona jest obecność prezesa Bartosza Bielińskiego tym, że tych sukcesów w polskim motosporcie ostatnio trochę było. Mistrzostwo Europy Mika Marczyka, myślę o rajdach samochodowych. Fajne występy, doskonale znanego także w piłkarskim środowisku i zawodnika AW Tomka Magdziarza ostatnio też mocne maszyny, ale to już mówimy o wyścigach tych na asfaltowych nitkach, prawda?
Tak, w ostatni weekend na torze Hockenheim Tomek Magdziarz zapewnił sobie tytuł mistrza w niemieckiej serii Porsche. W Endurance mistrzem został nasz zawodnik Mariusz Górecki. Trzecie miejsce zdobył Karol Krent, więc tutaj zawodnicy Automobil Klubu Wielkopolski na torach Europy również pokazują.
To teraz od razu wyjaśni pan, panie prezesie, Endurance?
Wyścigi długodystansowe, ogólnie wyścigi, które trwają więcej niż godzinę.
I kierowcy najczęściej się zamieniają, prawda?
Tak, ale w przypadku Porsche może jeździć sam i tak właśnie zrobił Tomek Magdziarz, że jechał sam. Zresztą w ostatnim weekendzie Mazurek Dąbrowskiego na niemieckim torze brzmiał bardzo często, bo swoje wyścigi wygrywał i Tomek Magdziarz, i Jan Antoszewski. Na trzecim miejscu był Fabian Dybionka, więc można powiedzieć, że niemiecki puchar Porsche stał się polskim pucharem Porsche.
No i piękna sprawa, tym bardziej, że ci zawodnicy mocno kojarzeni z Automobilklubem Wielkopolski. Tutaj już napomknął pan prezes Bieliński o tych rodzinnych związkach. Jak to się w twoim przypadku zaczęło? Tata Piotr Litwinowicz, też pozdrawiamy, ścigał się w wyścigach nie rally crossowych, prawda?
Tak, ścigał się w wyścigach płaskich, właśnie jak wspomniałeś, w Pucharze Alfy. Jeździł w Pucharze Golfa, w Pucharze Fiata Cinquecento, także dużo było tych wyścigów.
I za rączkę Damian był tam prowadzony?
No byłem na torze, myślę, że bardziej zajmowałem się innymi rzeczami niż oglądaniem wyścigów w tamtym czasie, ale tak, na torze byłem od małego. Tak naprawdę próbowali wepchnąć mnie na go-karty, w kartingu, ale...
Doskonale to zabrzmiało. Próbowali wepchnąć mnie do kartingu.
No. Tak, ale...
Był odporny.
Ale byłem na to odporny swojego czasu. Jednak później, chyba w wieku 14 lat, zacząłem jeździć właśnie samochodami. Zacząłem Fiatem Seicento, Kia Picanto, także takimi samochodami od i Super OS-ów i...
No właśnie, powiedziałeś o wieku, nie dosłyszałem, kiedy licencję zdobyłeś już kierowcę wyścigowego, w jakim wieku?
Właśnie nie jestem pewien w tym momencie, że to było 14 lat, chyba tak.
14 lat. Ale wcześniej zaczynałeś jeździć w Basejczęto, jeżeli mnie tam pamięć nie myli, to było 12 lat, 13, jak Damian, to taka mała anegdota, pamiętam Damiana w żółtym Sejczęto podczas szkolenia policjantów na torze Poznań. Instruktor, który prowadził zajęcia z techniki doskonalenia jazdy samochodów właśnie oznakowanych, prosił Damiana, żeby powiedzmy, zaczął uciekać i tłumaczył policjantom, że jeżeli zobaczą ten samochód, który w zakręcie odjeżdża, to niego nie gonią, bo to wiadomo, że to kierowca wyścigowy. I tak powiem wam szczerze, że od tego momentu ta kariera Damiana zaczęła się rozwijać.
Nie ma lepszej metody niż uciekać przed policją, chcesz powiedzieć.
Ale to było na torze, to były takie inscenizacje w ruchu drogowym. Nie słyszałem, żeby Damian popełniał wykroczenia. Jeździ zgodnie z przepisami i na pewno jest ambasadorem bezpiecznej jazdy, ale na torze to pokazuje, że trzeba uciekać, szczególnie rywalom.
Jasne. Kiedy pojawiła się, mówiąc językiem młodzieżowym, zajawka na rallycross? Kiedy doszliście, nie wiem, wspólnie, ty sam doszedłeś, czy rodzinny team no, tak zauważył, że to może być to, co ciebie będzie kręcić?
Chcieliśmy spróbować czegoś innego i pojawiła się taka możliwość, żeby startować właśnie Fiatem Sejczęto w Mistrzostwa Polski. Tak naprawdę do końca oglądałem tą dyscyplinę, wiedziałem o co chodzi, ale nigdy nie jeździłem na szutrze, więc pierwsze zawody, na które wyjechałem, pierwszy raz wyjechałem na szutr, ale skończyło się trzecim miejscem, także chyba szybko opanowałem ten temat i finalnie po całym pierwszym sezonie zająłem trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i przerzuciłem się później na troszkę mocniejsze samochody.
No właśnie, troszkę mocniejsze samochody, bo jeśli chodzi o treningi, to też często trenowałeś, pamiętam też rozmowy w kontekście tego Mistrzostwa Europy w 2023 roku, często wyjeżdżałeś do Niemiec, na tory pod Monachium?
Mhm, tak.
No właśnie, skąd taki kontakt się wziął, bo też byłeś, no nie wiem, miejscem fabrycznym, kierowcą?
Jeździłem w zespole Voland Racing, jest to zespół prowadzony przez tak naprawdę no, dyrektora Audi Driving Experience, więc tam jest bardzo duże wsparcie, że tak powiem, ze strony Audi. Można było wjeżdżać na tory Audi.
Driving Experience już zabrzmiało, taki kierowca też doświadczalny, prawda?
Tak, to mieliśmy możliwości wjazdy na tory, że tak powiem, niedostępne dla nikogo, na bardzo fajne eventy, wyjazdy na zamarznięte jeziora, także dużo było jazdy z Audi, teraz jeżdżę w zespole polskim, także wygląda to troszeczkę inaczej.
Troszeczkę inaczej, czyli czym to się różni?
Nie ma już, tak powiem, powiedzmy, możliwości, jeśli chodzi o jazdę właśnie na treningi na takich torach, na takich obiektach, ale radzimy sobie inaczej.
No właśnie, widzę, zauważyłem, że radzisz sobie znakomicie, bo wyniki o tym świadczą. Jak buduje się taki team? Ile osób musi być zaangażowanych, żeby doprowadzić Damiana Lifinowicza do wicemistrzostwa na ten sezon Europy?
My tak naprawdę jesteśmy bardzo małym zespołem, bo jeździliśmy do samochodu, tak powiedzmy się liczy w motorsporcie, ilu mechaników potrzebnych jest na samochód. I w naszym wypadku było to, można powiedzieć, 2,5, a niektóre zespoły to liczą naprawdę po i 7, i 8 ludzi na samochód, także zespoły są olbrzymie. Ale finalnie byli.
Dobra, to teraz tak bardzo naiwnie będę dopytywał, jak wygląda ta kawalkada, jak udajecie się na zawody, na przykład do Stambułu. To jest jakiś tir, na który zabierasz się no, twoją Audicę rallycrossową?
Tak. Ciężarówka jechała prosto z siedziby zespołu na Istanbul Park.
Mm-hmm. A wy dojeżdżacie samochodami, nie wiem, busami prywatnymi, tak?
Tak, akurat do Turcji samolotem. Mm-hmm. Zależy od obiektu tak naprawdę, w jakiej odległości jest od miejsca zamieszkania. Jeśli jest blisko, możemy podjechać samochodem.
A na co dzień gdzie trzymasz? Nie podpowiadamy nikomu, ale gdzie stacjonuje, w jakim garażu, w jakim miejscu?
W siedzibie Automotorsport, tak, w Polsce.
W Polsce.
Jest to chyba trzylatków.
Mhm.
pod Warszawą.
Rozumiem. Znaczy, tak dopytuję, bo rzeczywiście chcę złapać trochę też wiedzy o tej logistyce udawania się na prestiżowe zawody, na Mistrzostwa Europy, na kolejne rundy Mistrzostw Świata. Jak powiedziałeś o tym debiucie 21 września bodajże w Mistrzostwach Świata, to jest plan na sezon 2026, czy jednak pilnowanie tego, o czym powiedział pan prezes Bieliński, czyli zdobycia Mistrzostwa Europy w RX1?
Oczywiście największym takim planem, marzeniem jest zdobycie tego mistrzostwa. Na ten moment całe mistrzostwa świata zawieszone będą na 2 lata. Z tego względu, że tak powiem, przebranżowili samochody na elektryczne 5 lat temu. Jednak nie spisało się to tak, jak oczekiwali, i będzie powrót do samochodów spalinowych. Jednak dali na to, żeby zespoły miały czas na przygotowanie się, dali na to 2 sezony. Będzie organizowana 1 runda Pucharu Świata w sezonie. Jeszcze nie do końca nie wiadomo, gdzie to będzie i kiedy, ale podejrzewam, że pod koniec przyszłego roku.
Biznes rodzinny biznesem rodzinnym, ale też zapytam wprost, nie wyciągając oczywiście kwot, ale to się musi opierać na sponsoringu?
Mm-hmm, tak, zdecydowanie.
Jak to robisz? Jak chodzisz od drzwi do drzwi? Nie wiem, tata, mama starają się te środki pozyskać, żeby można było pasję zdolnego syna finansować?
W tym momencie mam menadżera, który się tym wszystkim zajmuje. Ja nie mam głowy, żeby zajmować się takimi rzeczami, także ciężko mi osobiście...
Dobra, to idę za ciosem. Duże są nagrody, jak się wygra jakąś rundę Mistrzostw Europy?
Dosyć duże. Aha. Były przynajmniej w zeszłym roku i śmieszny fakt jest taki, że w tym roku nawet nie wiem, ponieważ...
Przelewają później,
także zawsze było to zapisane w regulaminie uzupełniającym, w tym roku tego nie było, więc nawet nie mam pojęcia.
Ale tak jest to wszystko, bo pod auspicjami Światowej Federacji Automobilowej FIA, prawda?
Tak.
No więc chwalimy się takimi rodzynkami jak Damian Litwinowicz. To jest ten powód do dumy, bo ponad 100 lat ma Automobil Klub Wielkopolski. Jeśli chodzi o te wielkie europejskie sukcesy, to tak za dużo, panie prezesie, ich nie było, prawda? Europejskie czy światowe?
Tak, zgadza się. Jeden z większych to mistrz świata w kartingu Karola Basza, potem długo nic i potem Damian Litwinowicz, mistrzostwo. Teraz znowu mistrzostwo. Czyli idziemy tradycją, że kolejny rok będzie mistrz. Ja innej wersji nie przyjmuję, panie redaktorze, że Damian będzie mistrzem. Zresztą sam mu przepowiadałem w zeszłym roku, że jeżeli że jak był tym czwartym w tej najmocniejszej klasie, mówię: Damian, spokojnie, w przyszłym roku będziesz na pewno na pudle, a ja myślę, że będziesz nawet mistrzem. Zabrakło paru punktów do tego tytułu mistrza, ale ja już wiem, że w przyszłym roku Damian powalczy o ten najwyższy laur mistrzowski. I tutaj pan redaktor, myślę, że skorzysta z zaproszenia i zabierzemy pana redaktora, żeby zobaczył tą całą logistykę, jak się odbywają Mistrzostwa Europy od kuchni. Bo to naprawdę jest ciekawe, fajne, a sama rywalizacja na tych torach europejskich naprawdę przysparza wiele emocji i wiele też znajomości. Więc
no, wyścigi są naprawdę niesamowicie atrakcyjne, ale tak małą łyżeczką. Na razie wizyty na torze Poznań, także tym rally crossowym polecam, bo rzeczywiście bardzo dużo naglądałem się w tym roku, w tym sezonie imprez, czy motocyklowych, czy samochodowych, czy rally crossowych, i naprawdę jest tam atrakcyjnie. To od razu jest to też dobry moment, by zapytać o rozwój tego toru i o te wszystkie perypetie, które pewnie was też dotyczą, jeśli chodzi o te sprawy związane, nie wiem, czy powiedzieć, z ekologią pewnie, tak?
Z hałasem.
No tak, i jak to wygląda na dzisiaj, na 14 dzień października 2025?
Cały czas niestety widmo zamknięcia toru Poznań jest. My cały czas działamy, cały czas próbujemy zrobić coś, żeby nie być tym mieszkańcom tutaj w konflikcie. Zakładamy ekrany, zakładamy coraz to nowsze urządzenia do pomiaru hałasu z własnej inicjatywy. Też staramy się wprowadzać coraz lepsze tutaj, jeżeli chodzi o samych zawodników, w samych samochodach, czy to tłumiki, które muszą spełniać odpowiednie parametry. No ale to jest tor. To jest tor.
Cały czas mówimy o jedynym posiadającym homologację Światowej Federacji Avia torze samochodowym w Polsce, w naszym kraju.
To jest jedyny tor, który ma stosowne homologacje, na którym można uprawiać tą te konkurencje, i zamknięcie takiego toru wiąże się z tym, że nie ma w Polsce motosportu. Myślę, że już nie będzie takiego drugiego Damiana, nie będzie Roberta Kubicy, bo wszyscy zawodnicy uciekną do Niemiec. To zresztą, jak Damian powiedział, jeżdżąc w niemieckim zespole, jeździł na torach niemieckich. No bo tu w Polsce, no po pierwsze problem z hałasem, po drugie no nie ma takiego wsparcia z polskich tutaj firm. A jeżeli chodzi o tor Poznań, to rzeczywiście, który powstał w 1977 roku, powstał za granicami miasta, czyli tak jak powinno być. Tutaj trochę rządzący w tamtych latach chyba zapomnieli zrobić plan zagospodarowania przestrzennego i wszyscy się zaczęli budować wokół toru, wokół lotniska i wokół toru. Wprowadzają się blisko toru, a teraz narzekają, że jest hałas. No, ja rozumiem, że to jest też trochę uciążliwe, ale też muszą ludzie zrozumieć, że gdzieś ten motosport musi jeździć, bo ja sobie nie wyobrażam, że teraz ci wszyscy zawodnicy przeniosą się na przykład na ulicę. A jest taka, niestety jest takie zagrożenie, że kiedyś było hasło z ulicy na tor, a za chwilę będzie z ulicy gdzie? Bo nie wiadomo, gdzie będziemy mogli jeździć, bo ten tor naprawdę może zostać zamknięty, choć Automobil Klub Wielkopolski robi wszystko, żeby tego uniknąć. Wprowadzamy ekrany, kupujemy najnowsze sprzęty do pomiaru hałasu. Staramy się rzeczywiście jak najmniej jeździć, czy to w długie weekendy, jeździmy tylko do 18, więc no, słuchamy też mieszkańców. Na przykład jak były komunie w Przeźmierowie, to też staramy się robić ciche imprezy, niegłośne, żeby też nie narzekać. No ale też mieszkańcy muszą zrozumieć, że ten obiekt to jest nasza perła, nasz jedyny obiekt, i będziemy po zamknięciu tego obiektu będziemy jedynym krajem w Europie, którego toru nie ma. Przykład w Albanii. W Albanii jest pomysł wybudowania toru Formuły Pierwszej przy wsparciu państwa, a my będziemy zamykać obiekty. No trochę chyba tak nie w tą stronę idziemy i miejmy nadzieję, że to do tego nie dojdzie, że będziemy mogli szkolić i będziemy mogli łowić takie talenty jak Damian, żebyśmy się mogli potem chwalić, że mamy mistrza Europy, mamy mistrza świata, ale przypomnijmy też, że ten tor to nie tylko tor samochodowo-motocyklowy, kartingowy, ale też tor, gdzie są inne aktywności, bo i biegacze, i rowerzyści, i amatorzy, i triatloniści.
Ale też poligon szkoleniowy, prawda? Ja wiem, że to są trudne tematy, pogodzić te wszystkie racje, to jest szalenie trudno. No, ściskam kciuki, żeby to wszystko się udało. Ktoś ci może pomóc, jeśli chodzi, nie wiem, o władze centralne, żeby też poszukać tego złotego środka, który tak trudno.
No, rozmawiamy cały czas z Ministerstwem Sportu i Ministerstwo Sportu zna nasz problem. Mieliśmy cichą nadzieję, że po zmianie ustawy o sporcie, gdzie zostały wpisane orliki, pantraki, lodowiska, gdzieś znajdzie się miejsce na tory. Niestety tam nie znalazły się takie zapisy. Miejmy nadzieję, że Ministerstwo Sportu wspólnie z Ministerstwem Klimatu dojdą do jakiegoś wniosku i wreszcie jakiś zapis, który uniemożliwi zamykanie takich obiektów zostanie wprowadzony. Bo podam Państwu przykład, że na dwóch ulicach w Przyźmierowie mamy obniżone normy do głośności do 50 decybeli. Wszędzie jest 55, a na dwóch ulicach w Przeźmierowie jest 50. No to przepraszam, to czasami w nocy, jak patrzę na taki wskaźnik, który jest zamontowany właśnie na tych ulicach, to czasami w nocy jest powyżej 50, a na to, że się nic nie dzieje.
Drodzy Państwo, to są trudne tematy. Mamy nadzieję, że ten jedyny w Polsce tor wyścigowy będzie mógł funkcjonować w większym spokoju, że będzie to porozumienie, że będzie także wsparcie władz, tym bardziej, że będą też kolejne udoskonalenia, z tego co wiem, w kwestii pozyskania kolejnej homologacji na następne 3 lata, bo w takim cyklu to mniej więcej się odbywa, jeśli chodzi o Światową Federację. No to teraz pytam o sezon 2026. Będzie silniejsze auto jeszcze? Będą te przeróbki znowu szalone?
No, zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej przygotować samochód na przyszły sezon. Co jeszcze, że tak powiem, mamy do zrobienia, musimy przemyśleć dokładnie, żeby nie popełnić żadnych błędów.
I podobno 5 listopada, dobrze zapamiętałem datę, bo rozmawialiśmy o tym poza anteną, mistrz kierownicy, nie wiem, czy wiecie, czy wejdzie na ring podobno, to prawda, bo to jest taki trening uzupełniający, mówiąc całkiem poważnie, przygotowanie motoryczne dla kierowcy, no niby się siedzi, niby się jeździ, ja wiem, że szybko, ale też musisz być odpowiednio fizycznie przygotowany, prawda?
Tak, w tych autach są bardzo duże przeciążenia, szczególnie przy starcie. Trzeba mieć bardzo dobrą reakcję, nad którą muszę pracować, także trenuję boks, a 5 listopada właśnie wychodzę na ring.
I to będzie gala charytatywna, także z twoim udziałem będzie okazja zobaczyć na ringu wicemistrza Europy w rally krosie Damiana Litwinowicza. Tam będzie jakiś knockdown, coś tam się szykuje, czy jak to będzie wyglądać?
Myślę, że o to będzie ciężko, bo jest to gala amatorska, więc walczymy w kaskach, więc myślę, że o knockout będzie bardzo ciężko.
Ale to jest kolejna z twoich takich sportowych, no nie wiem, cichych, bo samochody są głośniejsze, to zostaliśmy od kranek, mówiliśmy, z cichych pasji boks.
Tak, ja lubię wyzwania sportowe, także oprócz tego jeszcze w tym roku przebiegłem poznański półmaraton. Wprawdzie nie przygotowywałem się do niego niestety w ogóle, było to tak bardzo do skoku.
Ale przebiegłeś.
Przebiegłem, bo właśnie dzięki tym treningom, które robię, nie miałem z tym, powiedzmy, większego problemu. Dałem radę i teraz następne wyzwanie.
Następne wyzwanie. No, oby takich kolejnych sukcesów, tego serdecznie życzymy. Te przeciążenia, jak mówiliśmy, ogromne. Pewnie w samym aucie także gorąco, w zależności też od aury na torze i trzeba być mega, mega odpornym. Tak mówiliśmy o samochodowych wyczynach. Generalnie, tak powolutku patrząc na 2025 rok, Automobil Klub Wielkopolski sportowo, bo o to dzisiaj o tym rozmawiamy na plusie.
Tak, na plusie. Zresztą jak zawsze i tu się cieszę, że nasi zawodnicy potrafią jeździć, potrafią rywalizować i zdobywać tytuły. Jeżeli chodzi o wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski, w sumie mamy 19 tytułów Mistrza Polski, 18 tytułów Wicemistrza i 10 tytułów drugiego Wicemistrza.
I przyszedł pan z karteczką widzę, bo to czasami zapamiętać,
tak, bo
prawda?
Te cyfry są naprawdę dosyć duże i mamy się czym chwalić. W klasyfikacji klubowej również Automobil Klub pierwszy, ale to nie tylko samochody, bo i motocykle, też tam mamy tytuły mistrzowskie, mamy zdobywcę Pucharu Polski.
I warto też chyba o tym pamiętać, że tym handicapem jest właśnie bycie zarządcą toru Poznań. Tak, jedynego polskiego wyścigowego oficjalnego toru.
To jest ta wartość dodana i teraz, panie redaktorze, jak nie będzie tego toru, to nie będzie tych 19 tytułów, nie będzie tych wszystkich sukcesów.
Nie straszmy, patrzmy,
miejmy nadzieję,
patrzmy
że
optymistycznie.
Nie, bo tutaj też...
I niech zdrowy rozsądek zwycięża.
Oby tak było, bo wtedy zawodnicy zamiast trenować w Polsce i przynosić klubę
albo pod galeriami lepiej na torze.
Naszej polskiej federacji to będą musieli się wyprowadzić na tory w Niemczech, Czechach, Słowacji czy na Węgrzech.
Tak nie może być. Dziękuję za to spotkanie. Wicemistrz Europy w rallycrossie w klasie RX1, a przyszły mistrz Europy w tejże klasie i udane występy w Mistrzostwach Świata Damian Litwinowicz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I prezes Automobil Klubu Wielkopolski, pan Bartosz Bieliński. Dziękuję za spotkanie. Owocnych tych wypraw także do Warszawy na te negocjacje życzę. Szanowni Państwo, audycję Sportowa Arena zrealizował Rafał Polacki, a przyjemność poprowadzić ten program miał Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Sportowa Arena.